Wydawnictwo Znak Horyzont przedstawia. Artur Wójcik. Sarmatia. Czarna legenda Złotego Wieku. Czyta Grzesław Krzyżanowski. Prolog. Nazywam się Artur Wiesław Wójcik, a moją życiową ambicją jest zostać najsłynniejszym Arturem Wiesławem w historii Polski. To oczywiście parafraza kultowego już tekstu Jana Pawła Adamczewskiego, szlachcica ze wsi Adamczycha, głównego bohatera serialu 1670. Produkcja platformy Netflix, będąca przebojem ostatnich miesięcy, szybko zdobyła status fenomenu popkultury. Adamczewski, prawdziwy megaloman, pragnął zostać najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski. Jeśli więc Jan Paweł dążył do sławy w serialowym świecie, to ja w tej książce chciałbym pokazać wam, jak naprawdę wyglądała historia Sarmacji. Chcę ukazać prawdziwe oblicze sarmatyzmu. Przedstawić, w jaki sposób wpłynął on na funkcjonowanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, zaprezentować jego kulturę polityczną, tożsamość i sposób życia. Moim zamiarem jest więc opowiedzieć, jak sarmacka szlachta naprawdę postrzegała świat, co ją inspirowało, jakie dziedzictwo pozostawiła i w końcu, dlaczego wokół sarmatyzmu narosło tyle stereotypów. 1670 nie jest serialem historycznym, lecz satyrą na współczesną Polskę. Jego twórcy świadomie wykorzystują obraz dawnej szlachty, aby w groteskowy sposób odnieść się do dzisiejszych realiów społecznych i politycznych. Postacie, dialogi, aluzje, a także sama fabuła świetnie oddają ducha naszych czasów osadzonego w sarmackim kontuszu. Serialowa Adamczycha, której właścicielami są Adamczewscy, w XVII wieku jeszcze nie istniała. Miejscowość powstała na Mazowszu, w granicach parafii w Baranowie, dopiero w 1818 roku. Nazwisko Adamczewski również ma skomplikowaną historię. Walerian Nekanda Trepka, niestrudzony XVII-wieczny tropiciel pospólstwa wśród szlachty, nie wspomina o Adamczewskich w swojej słynnej księdze Chamów, z łaciny Liber Chamorum, co pozwala nam przypuszczać, że w żyłach przedstawicieli tego rodu rzeczywiście płynie sarmacka krew. W Rzeczypospolitej żyło kilka rodzin o tym nazwisku. Na przykład ród Adamczewskich, wel Adamczowskich, herbu Dąb, pochodził z Krakowa, a jego przedstawiciele osiedlili się w województwie sandomierskim w XVII wieku, gdzie ich linia ostatecznie wymarła. Adamczewscy herbu Jastrzębiec mieszkali z kolei na terenie województwa wielkopolskiego, lecz w połowie XVII wieku zaczęli zapisywać swoje nazwisko jako Adamczowski. W aktach sądowych Kalisza z 1618 roku odnotowany został Marcin Adamczewski, a w 1624 roku pojawił się w nich jego ojciec Jan, który poślubił Zofię Gosławską. Najsłynniejszym przedstawicielem rodu Adamczewskich jest Jakub, którego możemy powiązać z serialowym księdzem Jakubem. W rzeczywistości Jakub Adamczewski nie był jednak kapłanem. Żył na przełomie XVIII i XIX wieku i zasłynął jako komediopisarz, tłumacz sztuk teatralnych oraz urzędnik księstwa warszawskiego. Realia historyczne ukazane w 1670 nie są więc w pełni zgodne z prawdą. Twórcy wprowadzili pewne uproszczenia i zmiany, by dostosować fabułę do konwencji artystycznej i oczekiwań współczesnego widza. Piszę o tym, ponieważ zauważyłem, że wiele osób błędnie utożsamia fabułę przedstawioną w serialu z rzeczywistym obrazem dawnych stanów – szlacheckiego, mieszczańskiego i chłopskiego. Nie zamierzam jednak analizować poszczególnych scen pod kątem anachronizmów historycznych. Po pierwsze, nie ma to większego sensu, ponieważ jak wspomniałem, nie jest to serial historyczny. Po drugie, jako historyk uważam, że produkcja jest genialna w swoim zamyśle i realizacji. Sprawnie operuje quasi-historyczną konwencją, prowokuje do myślenia i co najważniejsze jest dowcipna, choć to kwestia gustu. Serial stanowi dla mnie jedynie źródło inspiracji do odkrycia przed wami ciekawych historii związanych z sarmacką kulturą, która opanowała Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Sarmatyzm od kulis. Serial można więc porównać do swoistego mitu w micie, podobnie jak fenomen sarmatyzmu w naszej kulturze. Narodził się on w złotym stuleciu dziejów Rzeczypospolitej, czyli w XVI wieku, i trwa ze wszystkimi swoimi blaskami i cieniami do dzisiaj. Sam termin sarmatyzm powstał jednak dopiero w oświeceniu. Ówcześni badacze kultury dawnych wieków interpretowali sarmacki system wartości zdecydowanie negatywnie. W 1765 roku w Monitorze Warszawskim, czyli najważniejszym piśmie polskiego oświecenia, zanotowano, że jednym z powodów kryzysu Rzeczypospolitej są bałwany sarmatyzmu, które przez 200 lat naród nasz czyniły pośmiewiskiem uczeńszych. Na destrukcyjne aspekty sarmatyzmu zwrócił również uwagę na początku XIX wieku Samuel Bogumił Lindę. W swoim monumentalnym słowniku języka polskiego zanotował, że sarmatyzm to nieokrzesanie obyczajów, grubiaństwo, grundy, chwalstwo. Sarmatyzmem zwano szlachcica prostotę i szczerość. Grundy chwalstwo to celebracja kultury rolnej, od grundy chwała, czyli człowieka zajmującego się ziemią, rolnika, ziemianina. Sarmatyzm jest zatem terminem określającym rzeczywistość kulturową, w której funkcjonowała Rzeczpospolita obojga narodów. To styl życia, który wpływał na każdą dziedzinę ówczesnego funkcjonowania – politykę, filozofię, literaturę czy sztukę. Sarmacja była kojarzona z elitą władzy, czyli uprzywilejowaną warstwą społeczną reprezentowaną przez szlachtę. Ta z kolei uważała się za potomków Sarmatów, zamieszkujących niegdyś tereny nad Morzem Czarnym i silnie identyfikowała swoje dziedzictwo z tym starożytnym plemieniem. Te korzenie podkreślały odrębność polskiej szlachty zarówno od innych warstw społecznych, jak i od innych narodów czy państw. Szlachta nie zdawała sobie sprawy, że jej wyobrażenie o swoim pochodzeniu stworzyli dziejopisarze w czasach, gdy brakowało im umiejętności krytycznej analizy źródeł historycznych. Przez to sarmacka genealogia nie miała żadnego oparcia w rzeczywistości. W Rzeczypospolitej Sarmaci pełnili różnorodne funkcje polityczne i reprezentacyjne. Stawali się wojewodami, kasztelanami, marszałkami, hetmanami, posłami, dyplomatami, a jeśli trzeba było, nawet monarchami. Posiadali pałace i dworki, a bogatsi z nich dysponowali prywatnymi armiami oraz setkami hektarów ziemi uprawianych przez chłopów, którzy paradoksalnie również byli sarmatami, choć można ich określić jako sarmatów drugiej kategorii. Od złotego wieku do romantycznej dekadencji. W XVI wieku Sarmacja stała się, obok zboża, jednym z kluczowych towarów eksportowych Rzeczypospolitej. Europejscy intelektualiści z zaciekawieniem czytali traktaty historyczne o tajemniczych Sarmatach, a ich starannie wykreowany wizerunek zaczął funkcjonować jako symbol polskiej szlachty. To był bez wątpienia jej złoty okres. Definiował on Rzeczpospolitą na nowo, zwłaszcza po Unii Lubelskiej z 1569 roku, która doprowadziła do powstania państwa polsko-litewskiego. Był to czas rozkwitu, który jednak nie trwał długo. Wkrótce nastał, jak się go określa w literaturze, wiek srebrny, a po nim czas miedzi, stopniowo prowadzący do pogorszenia się sytuacji kraju. Cień Sarmatów, niczym rzeczywisty cień powstający wskutek zablokowania światła przez przeszkodę, zaczął się wyłaniać w XVII wieku. Tą przeszkodą były negatywne konsekwencje sarmatyzmu, które, mimo początkowych chwały i dumy, zarysowały nową, niepokojącą rzeczywistość. Powstawały zjawiska opisane przez Lindego jako nieokrzesanie obyczajów, grubiaństwo, grundy chwalstwo, prostota, swawola szlachecka, brak gustu, ale też mesjanizm, fanatyzm religijny i rozbuchane poczucie własnej wyjątkowości. Szlachta była więc grupą pełną sprzeczności, z jednej strony dbającą o swoje prawa i niezależność od monarchy, z drugiej zaś często popadającą w przesadę, skłonną do ekscesów w sferze zarówno politycznej, jak i kulturowej. Być może pierwszym wydarzeniem, które dobitnie uwydatniło ówczesne grubiaństwo i swawolę, było zerwanie Sejmu w 1652 roku przez Władysława Sicińskiego. Wykorzystał on do tego liberum veto, zasadę, która w kolejnych dekadach miała stać się jedną z przyczyn destabilizacji Rzeczypospolitej i przyczynić się do jej upadku. Czy tak rzeczywiście było? Zastanawiam się jednak nad innym przykładem, który ukazuje narastające z biegiem lat rozbieżności między historiograficzną koncepcją Sarmacji a kulturowym sarmatyzmem będącym jej późniejszym rozwinięciem. W 1541 roku Filip Melanchthon, reformator religijny i współpracownik Marcina Lutra, w jednym z listów do swojego przyjaciela Burkharda Mitobiusa określił Mikołaja Kopernika mianem sarmacki astronom. W tym kontekście oznaczało to coś nieznanego, wręcz egzotycznego. Było niemal jak obelga. Kopernik oraz jego teoria heliocentryczna, którą propagował, stali się zatem symbolami obcego, ale nowatorskiego podejścia do nauki i wprowadzili spojrzenie na kosmos radykalnie odmienne od tradycyjnego, geocentrycznego obrazu świata. Choć sam Kopernik był nazywany sarmackim astronomem, nie identyfikował się z Sarmacją. Jego nauka wykraczała daleko poza ramy tej idei, a uczony nie miał z nią bezpośredniego związku. Na przeciwnym biegunie znajduje się Wojciech Dębołecki, Dębołęcki, XVII-wieczny franciszkanin i kapelan Lisowczyków, który twierdził, że pierwotnym językiem świata był język słowiański, a Rzeczpospolita jest jedynym państwem, które ze względów historycznych zasługuje na panowanie nad całym globem. Poglądy Dębołeckiego, pełne fantazji i mistycyzmu, są przykładem ideologii, która zdominowała sarmatyzm i skierowała go ku zamkniętemu i konserwatywnemu światopoglądowi. Skojarzenie tych dwóch przykładów nasunęło mi się podczas lektury klasycznej już pracy Tadeusza Ulewicza Zagadnienie sarmatyzmu w kulturze i literaturze polskiej. Uczony podkreślał, że przymiotnik sarmacki miał różne znaczenia w zależności od kontekstu. Kopernik, który w pewnych kręgach był uznawany za sarmackiego astronoma, reprezentował postęp naukowy, który silnie kontrastował z tymi późniejszymi nurtami sarmatyzmu, ideologicznie zamkniętymi. W ciągu krótkiego okresu, w którym polska szlachta wykazywała zainteresowanie ideami tolerancji religijnej i po którym nastąpił wyraźny krok w stronę zamknięcia się w ramach katolickiej ortodoksji, rozpoczęła się istotna przemiana. Wymownym wyrazem tej pierwszej tendencji był akt Konfederacji Warszawskiej z 1573 roku, który przyznawał szlachcie prawo do swobodnego wyznawania wiary. To dowodzi, że w ciągu kilku dziesięcioleci w Rzeczypospolitej mogły zachodzić radykalne zmiany ideowe, od otwarcia na reformację i tolerancję religijną po powrót do konserwatywnych katolickich norm. Już w XVII wieku zaczęła jednak dominować nowa tendencja. W tym czasie prawdziwy duch sarmacki był utożsamiany z polskim katolicyzmem. Zjawisko to dostrzegł i znakomicie opisał Aleksander Brückner. Nie można zaprzeczyć, że ten motyw swojskości nadaje pobożności polskiej dużo uroku, który tak ujmuje w kolędach, będących wyborną ilustracją tych pojęć. Wydaje się, że cała historia święta odbywała się w Polsce, że wszystko to jest niemal współczesne i że jesteśmy w swoim rodzinnym kółku. Nie ma w pobożności polskiej poczucia dystansu, owej bezmiernej odległości dzielącej człowieka od Boga, wielkiego misterium tremendum, lecz właśnie mamy poczucie rodzinnej prawie bliskości, także opieka boska nad człowiekiem wydaje się tylko prostą i zupełnie naturalną kontynuacją opieki rodziców nad dziećmi. Misterium tremendum to termin stworzony przez teologa Rudolfa Otto w jego dziele The Idea of the Holy, 1917, który odnosi się do doświadczeń religijnych lub duchowych związanych z poczuciem grozy i podziwu wobec sakrum. W związku z tym i formy kultu przybierały formy łagodne i pogodne i zachęcały ludzi do jak najczęstszych praktyk. Tkliwa słodycz przechodząca często w cukierkowość staje się podstawą uczuciową kultu, a w związku z nią wytwarza się specyficzna czułostkowość religijna, która ogarnia wszechwładnie wszystkie dziedziny życia religijnego, odsuwając na daleki plan zagadnienia etyczne i dogmatyczne. Mimo krytycznego stosunku do kultury sarmackiej, który zdominował ostatnie lata istnienia Rzeczypospolitej, ta obyczajowość zyskała nowy, sentymentalny wymiar w okresie zaborów. Rozerwanie terytorialnej i politycznej ciągłości państwa polskiego ułatwiło stworzenie romantycznej wizji sarmatyzmu, tęsknoty za faktyczną i urojoną potęgą dawnej Rzeczypospolitej. Ta nostalgia znalazła odzwierciedlenie w literaturze, a konkretnie w powieściach historycznych, które zyskały wówczas ogromną popularność. Wszyscy znamy te utwory ze szkoły. Któż z nas nie czytał choć streszczenia takich utworów jak Zemsta 1832-1833 Aleksandra Fredry, Pan Tadeusz 1834 Adama Mickiewicza, Pamiętnik Kwestarza 1844 Ignacego Choćki czy Mohort 1875 Wincentego Pola. Trudno nie wspomnieć tutaj o fenomenie trylogii Henryka Sienkiewicza, na którą składają się Ogniem i Mieczem 1884, Potop 1886 i Pan Wołodyjowski 1888, która w niezwykły sposób wpisała losy bohaterów w tło XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Literacka wizja pisarza, który starał się odpowiedzieć na narodowe cierpienie Polaków pod zaborami, stała się mostem łączącym przeszłość z teraźniejszością, źródłem refleksji nad istotą polskości i patriotyzmu. Popularność trylogii wyszła poza ramy literackie i pobudziła zbiorową wyobraźnię narodu. Dowodem na to jest często opowiadana anegdota o mieszkańcach z Baraża, którzy zamawiali mszę za duszę Longinusa Podbipięty, fikcyjnego bohatera Ogniem i Mieczem. Tak silnie utożsamili go z postacią historyczną, że odmówili zgody na budowę szkoły na Placu Kościelnym, ponieważ, jak wierzyli, właśnie tam miały spoczywać jego szczątki. Andrzej Potocki, wpływowy krytyk literacki w dobie młodej Polski, tak oceniał fenomen dzieł Sienkiewicza. Sienkiewicz dał nam to nie w formie symbolicznego bohatera, lecz postawił przed oczy nasze sam ten gmin szlachecki w całej swej niemal liczebności, we wszystkich swoich odmianach i tak w całość powiązany, jakby się sam wiązał w dziejach. Za tę śmiałość prawie bezprzykładną można go wielbić. Ja wolę takie dzieło wskrzeszenia, takie szerokie pojęcie artystycznej twórczości od wszelkiej bohateromanii i symbologii. Trylogia nie miała jednak wyłącznie wielbicieli. Jednym z krytyków niezwykłej popularności powieści Sienkiewicza był m.in. Witold Gombrowicz. Pisarz krytycznie odnosił się nie tylko do twórczości literata, lecz także do jego podejścia do historii i literatury. Uważał, że Sienkiewicz upiększa historię, upiększa swoje postaci oraz karmi czytelników naiwnymi iluzjami. Gdybyśmy zapytali Sienkiewicza, dlaczego upiększa pan historię, dlaczego upraszcza pan ludzi, dlaczego karmi pan Polaków stekiem naiwnych iluzji, dlaczego usypia pan sumienia, tłumi pan myśli i hamuje postęp, odpowiedź jest gotowa, zawarta w ostatnich słowach trylogii. Dla pokrzepienia serc. A zatem naród stanowi ostateczne jego usprawiedliwienie, lecz oprócz narodu także Bóg. Czyż to właśnie ma być w pojęciu Sienkiewicza i jego wielbicieli pisarstwo par excellence moralne, oparte mocno na światopoglądzie katolickim, literatura czysta? Z czego okazuje się, że punkty wyjściowe Sienkiewicza zgodne są z naszą wiekową tradycją. Wszystko, co się pisze, pisze się w imię narodu i Boga, Boga i narodu. Polska nie sarmacka, lecz piastowska. W niepodległej II Rzeczypospolitej z okresu zaborów wyłonił się nowy model Sarmaty – ziemianina, posiadacza ziemskiego. Dumny ze swoich szlacheckich przodków, utrzymał on pozycję społeczną dzięki majątkowi, kontaktom towarzyskim, nazwisku, a także snobizmowi. Konstytucja marcowa z 1921 roku znosiła uznawalność wszelkich tytułów szlacheckich i arystokratycznych. Przedstawiciele tej grupy społecznej wciąż jednak odgrywali ważną rolę w państwie. Później nadeszła II wojna światowa, a wraz z nią zagłada, która nie ominęła też potomków Sarmatów. Koniec wojny oznaczał w przypadku Polski wejście w strefę sowieckich wpływów, co na dziesięciolecia pozbawiło kraj pełnej suwerenności. W kraju rozpoczęła się budowa realnego socjalizmu. Dla komunistów ważnym elementem propagandy stało się odwołanie do tzw. Polski piastowskiej, czyli historycznych ziem, które w przeszłości należały do dynastii Piastów. Ta narracja miała uzasadniać przesunięcie granic Polski na zachód, na Odrę, co odbyło się kosztem utraty Kresów Wschodnich. Chętniej mówiło się o Grunwaldzie, Głogowie czy Psimpolu niż o rozpijaczonej, burżuazyjnej szlachcie. Stała się ona symbolem epoki, która miała odejść w zapomnienie. Duch sarmatyzmu jednak przetrwał, co dowodzi, że nie był to jedynie fenomen kulturowy i społeczny czasów zaborów. Sarmatyzm miał bowiem głębsze korzenie w polskiej kulturze i społeczeństwie i docierał do różnych warstw społecznych. Swoją rolę odegrał w tym z pewnością sam Sienkiewicz, ale też zekranizowanie przez Jerzego Hoffmana w czasach PRL-u dwóch części trylogii. Pana Wołodyjowskiego w 1969 i Potopu w 1974 roku. W 1973 roku reportażystka Małgorzata Szejnert postanowiła zbadać, jak w realiach Polski Ludowej żyją potomkowie szlachty. Odkryła, że zachwyt nad szlacheckim dziedzictwem wciąż miał się dobrze. Jak to ujęła, fascynacja błękitem nadal istniała, choć nabrała cech poszukiwania własnej tożsamości, od której system polityczny starał się odciąć. Grawerzy przy Nowym Świecie w Warszawie nie chcą robić miniaturek Krzyża Grunwaldu, bo zawaleni są bardziej intratną robotą, rzeźbieniem herbów na okach sygnetów. Order Krzyża Grunwaldu był w okresie PRL wysokim państwowym odznaczeniem wojskowym. Połowa zleceń pochodzi od błękitnych w kraju, połowa od przyjezdnych, zwłaszcza od Polonii amerykańskiej, poszukującej korzeni nie na chłopskim, lecz na dworskim zagonie. Spróbujcie kupić w antykwariacie któryś z polskich herbarzy. Na ogół są nieosiągalne, ale jeśli się trafią, osiągają zawrotne ceny. Wszelkie księgi dotyczące heraldyki, genealogii i nazwisk znajdujące się w czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie są w nieustannym czytaniu. Paradoks polega na tym, że znaczna część osób poszukujących swoich przodków nie ma żadnych powiązań ze szlachtą. W tym ujawnia się kolejny aspekt czarnej legendy sarmatyzmu, która zaszczepiła w Polakach przekonanie, że każdy z nas może uważać się za potomka szlachcica, mimo że zdecydowana większość społeczeństwa wywodzi się z warstw chłopskich. W XVII wieku Walerian Nekanda Trepka wyliczył, że 2537 nazwisk podszywa się pod stan szlachecki. Według obliczeń Szymona Konarskiego w Polsce istnieje jedynie 126 rodów, które mogą poszczycić się autentycznymi tytułami szlacheckimi. W przeciwieństwie do nich aż 212 rodzin bezprawnie je sobie przywłaszczyło. Między wstecznictwem a marką narodową. Sarmatyzm, rozumiany jako wstecznictwo i opór wobec zmian, jest uproszczonym, choć bardzo nośnym ujęciem tego zjawiska. Ernest Skalski użył terminu sarmatyzm XXI wieku do opisania sytuacji, która nastała w Polsce w trakcie transformacji ustrojowej lat 90. XX wieku. Publicysta wskazuje, że współcześni sarmaci to przede wszystkim ci, którzy pragną zachować swoją dotychczasową pozycję społeczną, jak górnicy i rolnicy, oraz ci, którzy dla zasady kontestują nową sytuację gospodarczą. W ich przekonaniu zmiany ustrojowe zagrażają nie tylko ich materialnemu bytowi, lecz także tożsamości narodowej. Według autora reprezentantami odrodzonego sarmatyzmu są Radio Maryja i Andrzej Lepper. Skalski zauważa, że z perspektywy tych grup wszystko co negatywne ma swoje źródło na Zachodzie. Wpisuje się to w znane schematy myślenia sarmackiego, zgodnie z którym obronę starego porządku łączy się z podejrzliwością wobec wpływów zewnętrznych. Ta metafora sarmatyzmu służy zatem jako narzędzie krytyki tych, którzy postrzegają zmiany wynikające z modernizacji jako zagrożenie, a nie jako szansę. W latach 90. sarmatyzm zaczął także przenikać do dziedziny produktów masowych i stał się obiektem sporów o prawa własności i próby kreowania marek bazujących na postaciach historycznych. Przykładem jest Jan III Sobieski, którego imię wykorzystywały różne branże. W 1998 roku doszło do konfliktu między producentami wyrobów tytoniowych British American Tobacco, dystrybutorem papierosów Jan III Sobieski i alkoholu Polmos i Belvedere, producentem i dystrybutorem wódki Jan III Sobieski, o prawo do używania imienia słynnego króla w celach handlowych. Sprawa trafiła na wokandę. Brytyjsko-amerykańska spółka zarzuciła Polmosowi żerowanie na renomie marki. Spółka Belvedere poszła o krok dalej i wypuściła na rynek wodę mineralną Jan III Sobieski. Producent tytoniu argumentował, że przeciętny Polak kojarzy tego władcę przede wszystkim z popularną marką papierosów, a etykieta na butelkach wódki uderzająco przypomina opakowania wyrobów tytoniowych. Polmos się bronił. Twierdził, że Sobieski to postać historyczna o tak dużej renomie, że nie może zostać zmonopolizowana przez jedną firmę. Zdaniem producenta, Sobieski to dziedzictwo narodowe, z którego mogą czerpać różne branże. Inny przykład. Fabryka samochodów ciężarowych Star promowała swoje pojazdy z wykorzystaniem symboliki nawiązującej do sarmackiej tradycji militarnej. W reklamach prasowych pojawiały się wizerunki ciężarówek Star wzbogacone o husarskie skrzydła, co miało podkreślić siłę, niezawodność oraz narodowy charakter ciężarówek ze Starachowic, a zapewne także wywołać skojarzenia z dawną polską potęgą. Sarmaci w erze MTV. Polska kinematografia również zaczęła szukać nowych sposobów na odnalezienie się w zmieniającej się rzeczywistości, co znalazło odzwierciedlenie w ekranizacji pierwszej części trylogii Sienkiewicza Ogniem i Mieczem w reżyserii Jerzego Hoffmana 1999. Adaptacja ta, z budżetem wynoszącym 8,5 miliona dolarów, stała się wówczas najdroższą polską produkcją. Oprócz tego, że zdobyła ogromną popularność, odniosła także sukces komercyjny, który wywołał ożywioną dyskusję na temat tożsamości narodowej i dziedzictwa historycznego w kontekście nowego, postkomunistycznego krajobrazu kulturowego. Tuż przed premierą filmu w Muzeum Karykatury w Warszawie otwarto wystawę, w ramach której zaprezentowano pracę Antoniego Chodorowskiego, Jacka Frankowskiego i Szymona Kobylińskiego. Szczególną uwagę przyciągnęły karykatury drugiego z twórców, który na podstawie ankiety czytelników magazynu Nowa Wieś zilustrował współczesnych polityków jako postacie z trylogii Henryka Sienkiewicza. W wyniku głosowania Lech Wałęsa został przedstawiony jako Zagłoba, Leszek Miller jako Wołodyjowski, Jacek Kuroń jako Tuchajbej, a Marian Krzaklewski jako Bohun. Adaptacja pierwszej części trylogii miała zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Tadeusz Sobolewski na łamach Gazety Wyborczej pisał, że film Hoffmana to samotny pomnik dawnej Rzeczypospolitej i dawnej kinematografii polskiej w świecie MTV. Z kolei dużo bardziej surowy był Zygmunt Kałużyński, który uważał, że reżyser karmi widza szowinistycznym prowincjonalizmem. Oczekiwano, że film obejrzy 10 milionów osób, ostatecznie przyciągnął jednak ponad 7 milionów widzów, co i tak do dziś pozostaje rekordem frekwencyjnym polskich kin po 1989 roku. Pod względem frekwencji ta produkcja nie może jednak konkurować z dwiema pozostałymi częściami trylogii, nakręconymi przez Hoffmana w PRL-u. Według szacunków pana Wołodyjowskiego obejrzało 10 milionów widzów, natomiast Potop przyciągnął aż 27 milionów ludzi. Do tego wszystkiego należy dodać emisję trylogii w telewizji podczas każdych świąt. Szabla w obronie narodowego honoru. Sienkiewiczowską postacią, która wdarła się do sarmackiej kultury popularnej, jest Andrzej Kmicic z Potopu, a właściwie Daniel Olbrychski, który mistrzowsko wykreował tę postać w filmie Hoffmana. To symbol zadziornej szlachty, skłonnej do lekkomyślności i brawury, ale w chwili próby potrafiącej naprawić swoje błędy i wykazać się lojalnością wobec Rzeczypospolitej. Jak opowiadał Olbrychski w jednym z wywiadów, chciałem być Kmicicem jeszcze wtedy, kiedy nie śniło mi się, że zostanę aktorem. Czytając Potop, podobnie jak rzesze młodych entuzjastów pana Andrzeja, identyfikowałem się z postacią sienkiewiczowskiego bohatera. Po przegranym półfinale Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 1974 roku, w którym Polska zmierzyła się z Niemcami, Olbrychski wręczył bramkarzowi Janowi Tomaszewskiemu swoją szablę z planu Potopu. Obaj, jeden dosłownie, drugi metaforycznie, obronili Częstochowę, choć Tomaszewski w tym pamiętnym meczu naprawdę obronił tylko rzut karny. W Olbrychskim rzeczywiście jest coś z tego sarmackiego ducha. Aktor utożsamiany z postacią Kmicica dokonał niezwykłego aktu protestu w 2000 roku podczas wystawy Piotra Uklańskiego Naziści w warszawskiej Galerii Zachęta. Użył szabli, by pociąć swój wizerunek, a także zdjęcia innych aktorów. Jean-Paula Belmonda czy Jana Englerta. Aktorzy ci widnieli na fotografiach z filmów, w których zagrali niemieckich żołnierzy z czasów II wojny światowej. Ten emocjonalny gest miał wymiar artystyczny i moralny. Olbrychski, niczym współczesny szlachcic, bronił nie tyle swojego honoru, ile fundamentalnych wartości. Szabla, będąca symbolem kultury sarmackiej, wywodzi się z średniowiecznego etosu rycerskiego, a jej noszenie było zarówno przywilejem szlachcica, jak i jego obowiązkiem. W końcu, jak głosi nasz hymn narodowy, to właśnie szablą odbierzemy to, co nam obca przemoc wzięła. Na fałszywych tropach? Sarmacja nigdy nie zniknęła z naszej kultury. Pozostaje w naszej wyobraźni do dziś. To prowadzi do kluczowego pytania. Jak powinna wyglądać polska tożsamość narodowa w dobie kultury masowej i globalizacji? Obecnie obserwujemy zmianę w spojrzeniu na historię dawnej Rzeczypospolitej. Fascynują nas przede wszystkim warstwy nieuprzywilejowane. To wyraźna próba zerwania z romantyzowaniem szlachty i sarmatyzmu jako uosobienia polskiej tożsamości. Celowo używam tutaj słowa fascynują, ponieważ badania historyków prowadzone od lat pokazują, że żadna warstwa społeczna nie doświadczyła naukowego ostracyzmu. Popularny ludowy zwrot w polskiej historiografii faktycznie otwiera nowy kierunek interpretacji naszej tożsamości. Czołowi badacze i publicyści tego zagadnienia, m.in. Adam Leszczyński, Michał Rauscher, Kacper Pobłocki czy Kamil Janicki, rozpoczęli debatę, w ramach której w centrum historii postawili doświadczenia chłopów w epoce gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej. W moim odczuciu jest to błędny kierunek. Nie można bowiem wywodzić dyskusji o tożsamości od haseł o niewolnictwie i wszechogarniającym cierpieniu. Z pewnością wyjdę na niezbyt czułego historyka, ale uważam, że nie jesteśmy w stanie zrekonstruować emocji ludzi sprzed 400 lat, co oczywiście nie znaczy, że oni niczego nie czuli. Możemy jednak poznać ich imiona, nazwiska, status społeczny, dowiedzieć się, kiedy się urodzili, ilu mieli braci i ile sióstr, z kim się ożenili, ile mieli dzieci, w którym roku zmarli, jakie podatki płacili, czy stanęli kiedyś przed sądem jako oskarżeni lub świadkowie. Chłop, jako osoba niepiśmienna i niewidoczna w społeczeństwie, miał ograniczone szanse na przekazanie potomnym czegokolwiek poza skromnym dorobkiem materialnym. W przeciwieństwie do niego, współczesny człowiek ma znacznie większe możliwości utrwalenia swojego majątku i przekazania go przyszłym pokoleniom. Umożliwiły to postęp cywilizacyjny oraz stopniowe zniesienie struktury stanowej, które otworzyły drogę do powszechnej edukacji, swobodnej wymiany myśli i równości w dostępie do narzędzi umożliwiających ugruntowanie swojego stanu posiadania. Dzięki temu każdy dzisiaj może pozostawić bliskim po sobie trwalszy ślad. Nie mam wątpliwości, że sarmatyzm odegrał kluczową rolę w procesie upadku Rzeczypospolitej, ale czy bez niego w ogóle miałoby co upadać? Sarmaci łączą się ze wzlotami i upadkami naszej historii. Sarmatyzm powinien być postrzegany jako element szerszego problemu specyfiki funkcjonowania dawnej Rzeczypospolitej. Z perspektywy historycznej, analiza genezy upadku Rzeczypospolitej wymaga szerokiego spojrzenia na złożoność epoki, uwzględniającego nie tylko ideologiczne, lecz także ekonomiczne, społeczne i międzynarodowe uwarunkowania, które ukształtowały bieg wydarzeń. Może nas irytować wymachiwanie szabelką, możemy uważać husarskie skrzydła za kicz, możemy też w końcu gardzić romantycznymi gestami, ale cokolwiek byśmy o tym myśleli, to jest część naszego dziedzictwa. Ze studiów historycznych wyniosłem zasadę, że w historii nic nie dzieje się w oderwaniu od innych faktów, nawet jeśli te fakty dotyczą dziejów, postaci czy zjawisk niewygodnych, trywialnych lub znienawidzonych. Jestem świadomy, że o sarmacji, sarmatach i sarmatyzmie napisano już wiele. Trudno zatem ująć ten temat w ramach jednej książki. Konieczne staje się zawężenie zakresu tematycznego. Niniejsza książka obejmuje różnorodne ciekawostki i anegdoty, ale głównym motywem jest kultura sarmacka w czasach staropolskich. Znajdą się tu zestawienia wydarzeń dużych i małych. Nie znajdziecie tu jednak klasycznej historii politycznej, relacji z wojen czy bitew. Zostawiam te tematy mądrzejszym od siebie. szlachecki pedagog Michał Dymitr Krajewski wskazywał, że sednem edukacji są prostota przekazu i szacunek dla naturalnej ciekawości. Historia, wiele zamykając w sobie rzeczy, które najwięcej kontentują ciekawość, podoba się dziecięciu, jeżeli sposób jej podawania będzie jasny i łatwy. Inaczej bowiem i najłatwiejsza rzecz przykrą i niedościgłą stanie się młodemu rozumowi. Choć słowa te odnosił do edukacji dzieci, to przecież każdy z nas, niezależnie od wieku, ma w sobie dziecko, które pragnie rozumieć i odkrywać. Historia Sarmacji przypomina otwartą księgę Silva Rerum, po polsku Las Rzeczy, będącą podręcznym kompendium wiedzy dla szlachty. Karty tego rękopisu, jeśli zostaną jasno wytłumaczone, mogą przemienić się w fascynującą opowieść zdolną zaciekawić każdego, niezależnie od jego doświadczeń i wieku. Sarmatia to książka popularno-naukowa, bazująca na źródłach i literaturze naukowej. Jest skierowana do szerokiego grona czytelników, w tym do tych, którzy interesują się historią lub którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z tą dziedziną, a także dla fanów serialu 1670. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest adresowana do wąskiego kręgu specjalistów, ponieważ jej forma i założenia nie spełniają rygorystycznych wymagań akademickich. Rozdział pierwszy. Jak czytać źródła historyczne? Zanim wkroczymy do świata Sarmatów, musimy najpierw wyjaśnić, czym on jest. To uniwersum pełne legend, kreacji i wyobrażeń o przeszłości, która od wieków fascynowała ludzkość, niezależnie od tego, jakie miała odzwierciedlenie w faktach. Ważniejsza od historycznej prawdy była wiara w opisywane wydarzenia, które kształtowały postrzeganie rzeczywistości. Wyobraźmy sobie świat bez internetu, mediów społecznościowych, komputerów, telewizji, radia, telefonów, a nawet roboroka. Pójdźmy jeszcze dalej. Wyobraźmy sobie, że nie potrafimy pisać ani czytać, a wszystkie informacje czerpiemy z przekazów ustnych, tradycji i własnych obserwacji. Taki świat istniał jeszcze całkiem niedawno. Moi pradziadkowie 100 lat temu nie potrafili ani czytać, ani pisać, ale mogli usłyszeć opowieść o tym, jak w Częstochowie pewien bezbożnik zapragnął zainstalować w swoim mieszkaniu demoniczny wynalazek. Faktycznie takie zdarzenie miało miejsce. W 1928 roku w tym mieście grupa kobiet zaatakowała monterów zakładających antenę radiową, ponieważ sądziły one, że mają do czynienia z narzędziem szatana. Choć notka prasowa w popularnej wówczas bulwarówce Ekspres Zagłębia wyśmiewała zachowanie kobiet, historia mogła zacząć żyć swoim życiem i ulegać coraz to większym przeinaczeniom, niczym w grze w głuchy telefon. Do moich niepiśmiennych pradziadków mogła więc dotrzeć zupełnie przerażająca opowieść o tym, co diabelski wynalazek zwany radiem mógł wnieść do spokojnych domostw, na przykład wzywanie demonów za pomocą anteny. Każde wydarzenie, niezależnie od epoki, kształtują przekonania, wartości i doświadczenia ludzi, których ono dotyczy. Widzom serialu Korona Królów produkcji TVP, historia Jadwigi Andegaweńskiej i jej wcześniejszego małżeństwa z Wilhelmem Habsburgiem jest pewnie dobrze znana. Jadwiga, kiedy miała zaledwie 4 lata, została zaręczona z 8-letnim Wilhelmem w symbolicznym związku małżeńskim zwanym pokładzinami. Nie doszło do żadnej konsumpcji, a jedynie do symbolicznego złożenia dzieci w jednym łożu. To wydarzenie mogłoby pozostać jedynie ciekawostką, gdyby nie pewna kontrowersyjna opowieść, która pojawia się w Dopełnieniu Szamotulskim, źródle z XV wieku. Otóż według jego zapisów Wilhelm miał podczas nocy poślubnej zrobić kupę do łóżka. Warto jednak podejść do tej informacji z dystansem. Dopełnienie Szamotulskie to dokument powstały prawdopodobnie w latach 1426-1427 w środowisku kanoników Strzemeszna. To zbiór różnych ciekawostek dotyczących wydarzeń z przełomu XIV i XV wieku, zawierający informacje o śmierci Kazimierza Wielkiego, rządach Ludwika Węgierskiego, śmierci Jadwigi czy bitwie pod Grunwaldem. Wśród tych opowieści znalazł się również wspomniany incydent Kałowy, który, choć wywołuje uśmiech, powinien być traktowany raczej jako kreacja stworzona w określonym celu, niż jako fakt historyczny. Niemal pół wieku od wspomnianych pokładzin chciano ośmieszyć Wilhelma oraz zdyskredytować jego szanse na małżeństwo z Jadwigą, do którego, jak wiemy, ostatecznie nie doszło. Warto pamiętać, że źródła z dawnych wieków często zawierają anegdoty i legendy, które nie zawsze oddają rzeczywistość. W opowieści o pokładzinach pojawia się kilka nieścisłości. Najważniejszą z nich jest pomylenie imion Wilhelm i Jan, co sugeruje pewną swobodę w podejściu do faktów. Co więcej, źródło błędnie datuje kluczowy incydent kałowy na 1385 rok, w którym Wilhelm miał już 15 lat, podczas gdy do pokładzin doszło w 1378 roku. Piętnastolatka nie można już było określać mianem chłopca, z łaciny puer. W średniowiecznym rozumieniu osiągnął już bowiem wiek sprawny i był uważany za młodego mężczyznę, a nie dziecko. Inny przykład. W procesie polsko-krzyżackim z lat 1422-1423 strona polska dowodziła, że Królestwo Polskie istnieje już od 400 lat. Jeden ze świadków, Mikołaj Szatkowski, zeznał nawet, że ma 150 lat, a jego ojciec żył 200 i miał widzieć samego Bolesława Chrobrego. Z kolei Jan Długosz w swoich słynnych rocznikach pod 1416 rokiem pisał, że w niejakiej wsi Nochów ziemia rodzi garnki. Choć w świetle współczesnej wiedzy może to brzmieć śmiesznie, wykopaliska archeologiczne przeprowadzone w XX wieku ujawniły w tym miejscu cmentarzyska ciałopalne kultury łużyckiej. Dziejopis starał się więc nazwać coś, czego sam do końca nie rozumiał. W podobnym tonie u schyłku epoki sarmackiej pisał również Stanisław Józef Duńczewski, astronom i autor kalendarzy, gdy wspominał o znajdowaniu kości słoni, olbrzymów czy jednorożców. W kosmografii Sebastiana Münstera, popularnej w epoce nowożytnej, przytoczona została niezwykła relacja z Krakowa. W lutym 1547 roku miało tam przyjść na świat dziwne dziecko, mające liczne deformacje. Münster opisuje je jako monstrum z Krakowa. Noworodek rzekomo miał ogon, płetwy, dwie głowy, psa i małpy, oraz oczy umieszczone na brzuchu. W dziele zawarto nawet ilustrację tego stworzenia, co miało podkreślać jego niezwykłość i działać na wyobraźnię czytelników. Jeszcze na początku XVIII wieku Ignacy Paweł Michałowski, profesor Uniwersytetu Krakowskiego, pisał, że najwięcej monstrów rodzi się w Afryce z powodu braku wody. Kolejna sprawa. W 1699 roku w Wysokiej, w województwie krakowskim, miał miejsce następujący przypadek. Szlachcianka, pani Tymowska, urodziła dziecko o nietypowej, hybrydowej formie, pół zająca od głowy, pół jeża od nóg. Podobno w czasie ciąży matka żywiła się jedynie produktami roślinnymi, takimi jak liście kapusty, trawa i marchew, a wszystko to popijała wodą. Historiografia przez wiele wieków bazowała na wierze w to, że coś się wydarzyło. Obowiązywała następująca filozofia. Jeśli nie potrafimy czegoś udowodnić, to rzeczywistość należy wykreować. Dlatego też średniowieczne i nowożytne źródła pełne są bajecznych opowieści, zwłaszcza na temat etnogenezy poszczególnych narodów i państw. Polskę miał założyć mityczny Lech przy wsparciu Sarmatów. Polscy kronikarze nie byli wyjątkiem w Europie, ponieważ każde szanujące się państwo miało swoje mitologiczne początki. Rzymianie wierzyli w Romulusa i Remusa, Brytyjczycy w legendarnych królów Brutusa i Artura. Francuzi odwoływali się do przodków Galów i Franków, Hiszpanie uważali się za potomków Iberów i Wizygotów. Holendrzy nawiązywali do Batawów, Szwajcarzy utożsamiali się z Helwetami, Szwedzi uznawali się za potomków Gotów i Wandalów, Węgrzy przyznawali się do okrutnych Hunów, Czesi wywodzili swój naród od Czecha, brata legendarnego Lecha. Wiele narodów doszukiwało się swojej etnogenezy w uciekinierach spod Troi, a tym samym nawiązywało do historii znanej z epickiego poematu Homera albo w biblijnej opowieści o wieży Babel i pomieszaniu języków. Jeszcze w XIX wieku niektórzy przekonywali do takich teorii. Jak donosił krakowski dziennik Czas w wydaniu z 14 grudnia 1856 roku, dr Braun, prezydent Towarzystwa Przyjaciół Starożytności w kraju nadreńskim, wydał pismo dowodzące, że Nadreńczycy są potomkami Trojan, że po zburzeniu Troi wychodźcy trojańscy dostali się przez ujścia Dunaju do Europy i osiedli nad Renem w okolicy dzisiejszego Düsseldorfu i tam pod wodzą Francjo, naczelnika swego, zbudowali osadę, którą nazwali Troją, a potem Xantę. Dzisiejsze miasteczko Xanten i rzeczka Sante noszą jeszcze nazwy przypominające Ilię. Ten sam autor dowodzi, że Ulises tułał się nad brzegami Hamburga. Prawdziwość tych przekazów nie miała większego znaczenia. Dopiero z czasem, wraz z rozwojem krytyki źródeł historycznych, zaczęto badać, na ile dawne przekazy są zgodne z rzeczywistością, a na ile stanowią fikcję. Antoni Jerzykowski w podręczniku do historii dla młodzieży, popularnym w drugiej połowie XIX wieku, pisał już o legendarnych początkach historia bajeczna, czyli niepewna. Dzisiaj sprawdzenie podstawowej faktografii jest drobnostką. Za jednym kliknięciem możemy mieć dostęp do pokaźnego zasobu informacji na ekranie smartfona. Ale kiedyś kroniki i roczniki nie były powszechnie dostępne, istniały bowiem jako pojedyncze rękopisy i znajdowały się zazwyczaj w klasztornych bibliotekach. Twórcy dokumentów musieli posiłkować się własną wiedzą. Najczęściej jednak zawierzali temu, co przeczytali w innych rękopisach lub aktach poświadczonych pieczęcią, która już wtedy miała najwyższą urzędniczą rangę wiarygodności. Ważnym elementem mentalności ówczesnych elit była siła autorytetu. Jeśli starożytni autorzy o czymś pisali, to z pewnością była to prawda. Wielkie poruszenie wzbudziło w XV wieku zakwestionowanie przez humanistów Lorenza Valle i Mikołaja Skuzy donacji Konstantyna, z łaciny Donatio Constantini. To wyjątkowy dokument powstały w IV wieku w czasie panowania cesarza Konstantyna I Wielkiego. W tym glejcie cesarz nadał papiestwu liczne dobra i przywileje kościelne na zachodnich terenach Cesarstwa Rzymskiego. XV-wieczni uczeni wykazali, że o donacji milczą źródła z epoki, w której miała ona powstać, co wydaje się dziwne z uwagi na doniosłość aktu. Był to tak zwany argumentum ex silentio. Zwrócili również uwagę na szereg błędów w samym tekście. Chociażby zapowiedź wybudowania Konstantynopola, który równocześnie został wymieniony w akcie jako istniejące miasto. Współczesne badania nad donacją wykazały, że dokument powstał najprawdopodobniej w IX wieku w opactwie Saint-Denis w państwie Franków. Nie ulega wątpliwości, że krytyka donacji dokonana przez Lorenza Valle i Mikołaja Skuzy była kamieniem milowym w dziejach krytyki źródeł historycznych. Coraz częściej zaglądano więc do archiwów kancelarii i poszukiwano dokumentów, które konfrontowano z zapisami nowszych aktów. W XVII wieku w Europie doszło nawet do zjawiska, które przeszło do historii pod nazwą wojen dyplomatycznych, z łaciny bella diplomatica. Dowodzono wówczas przez szeroką kwerendę w archiwach autentyczności lub fałszywej uzurpacji przywilejów różnych instytucji i osób. Dzięki temu zjawisku dołożono istotną cegiełkę do naukowej krytyki źródeł. Podczas poszukiwań faktów historycznych warto przypomnieć słowa jezuity Wojciecha Tylkowskiego z jego dzieła Uczone rozmowy 1682, w którym podał on następującą definicję prawdy. Jest takie rzeczy na rozumie naszym wyrażenie, jaką jest sama w sobie na przykład, gdy słońce świeci, wyrażam sobie, że słońce świeci. I to jest prawda logiczna. A prawda zaś do cnoty należąca jest tak mówić, jako kto myśli. Te rozważania sarmackiego uczonego pokazują, że prawda może mieć różne wymiary, logiczny i etyczny. Dla historyków oznacza nie tylko zgodność przekazu z faktami, lecz także uczciwość w jego przedstawianiu. Dlatego właśnie naukowcy badający historię starają się dociec zarówno tego, co się wydarzyło, jak i tego, jak różne przekazy odzwierciedlały intencje, przekonania i wyobrażenia tych, którzy je tworzyli. Jak pisała znakomita mediewistka Brigida Kirbis, tekst z epoki przenosi w sobie nie tylko fakty, bo już i sam tekst jest faktem historycznym, jakie przedstawia treści ideowe i polityczne, jak funkcjonowały one w kręgach ówczesnej elity intelektualnej i tak dalej. Historyk i ocean. Opowieści kronikarzy możemy zakwalifikować jako historię fabularyzowaną. Wyobraźmy sobie, że dawna historiografia to olbrzymi ocean, w którym pływają różne fakty, mity, legendy, wierzenia i sensacyjne opowiastki. Kiedy z naszej źródłoznawczej łodzi patrzymy w lustro wody, nie jesteśmy w stanie odróżnić, co jest prawdą, a co mitem. Musimy więc przystąpić do łowienia różnych części i dokładnego ich badania. Nie wyrzucamy jednak mitu z powrotem do wody jako bezużytecznego. Historyk będzie się starał odpowiedzieć na pytanie, jak taki element znalazł się w tym miejscu oceanu i czy w swojej kolekcji połowów nie ma już czegoś podobnego. Na przełomie XVIII i XIX wieku historycy coraz krytyczniej przyglądali się źródłom i coraz bardziej świadomie oddzielali fakty od mitów. Rozwój nowoczesnych metod badawczych pozwalał im stopniowo tworzyć coraz rzetelniejsze opisy przeszłości. W XIX wieku, uzbrojeni w nowe narzędzia analizy, wyruszyli swoimi badawczymi łodziami na wielkie wyprawy po oceanie przeszłości, by lepiej zrozumieć, co naprawdę się kiedyś wydarzyło i jak ówczesne narracje wpływały na tamte czasy. Czy zatem kronikarze zmyślali nasze najwcześniejsze, nieudokumentowane dzieje? W uproszczeniu można odpowiedzieć, że tak. W taki sposób postrzegano świat. Jako dzieje konkretnych narodów i państw. Kreowano bohaterskich władców, propagowano heroizm jednostek, głoszono wielkie zwycięstwa nad innymi narodami. Dziejopis, a więc poprzednik profesjonalnego historyka, mógł przecież zainspirować się wydarzeniami z różnych dzieł. Biblii oraz pism antycznych czy średniowiecznych dziejopisarzy. Lub też wykorzystać zasłyszaną opowieść. W dawnej historiografii było też miejsce na spory i polemikę. Marcin Bielski napisał Kronikę Wszystkiego Świata, popularną w kręgach szlacheckich. W sumie ukazały się 3 edycje tego dzieła w 1551, 1554 i 1564 roku, które autor poprawiał i aktualizował. Jego syn Joachim Bielski w 1597 roku wydał kolejną kompilację kroniki. Możliwość wprowadzania poprawek w dziełach historycznych pozwalała autorowi na rozwijanie swoich koncepcji oraz dostosowywanie treści do zmieniających się okoliczności. Gdy Marcin Kromer w kronice w 1555 roku zakwestionował wandalskie pochodzenie Polaków, Bielski odniósł się do tego w edycji z lat 60. XVI wieku. Śmieją się nowi kronikarze z tych, którzy pisali wandality być rzeczone od Wisły albo od Wandy Królewny, która utopiła się w Wiśle, a sami przed się nie pisali, skąd je wezwano wandality, albo jeśli je tam jeszcze zwano wandality, gdzie byli przy jeziorze Meotis, Morze Azowskie, jak piszą, czy Litu przyszedłszy nad Wisły do niemieckich krain, albo jak oni mogli być Niemcy, gdyż od jeziora tego Meotis przyszli, gdyż tam żadnych Niemców w przyległości nie mieli. August Bielowski, XIX-wieczny wydawca źródeł historycznych, uważał, że wiara w mitologię założycielską danego państwa jest szkodliwa, ponieważ umniejsza wartość narodu i jego zdolność do rozumienia historii na głębszym, bardziej realistycznym poziomie.